Ja też was witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że po obozie się spotykamy po raz pierwszy. Jeszcze emocje nie ucichły. Jak widać, połowa z nas gdzieś na urlopach. Też pozdrawiamy was wszystkich, którzy oglądacie nas dzisiaj online, gdziekolwiek tam jesteście w świecie. Wakacje to dla mnie czas, chciałbym powiedzieć, odpoczynku, no ale nie mogę tego powiedzieć, bo w sumie jak policzyłem, to w czasie wakacji jest dwa razy więcej wykładów do napisania, a może nawet trzy razy więcej. Tak samo zrobienia studium małej grupy, też o wiele więcej trzeba pracy włożyć, ale za to jest to też czas podróży, dlatego że w moim przypadku jest to kilka różnych obozów w różnych miejscach Polski. Zaczęło się od obozu w Złotym Stoku. Był to obóz dla młodszej młodzieży. Kiedyś to były obozy dla dzieci, no ale te dzieci rosną i siłą rzeczy, jakbyśmy dzisiaj nazwali ich dziećmi, mogliby się obrazić. Więc obóz dla młodszej młodzieży to było pierwsze wydarzenie w Złotym Stoku. Później nasz obóz w Wierchomli. Później wyjazd grupowy do miejscowości Manasterzec u podnóża Gór Słonnych. To już za mną, ale jeszcze trochę przede mną wyjazd na Mazury, na kajaki. Tym razem młodzież płynie osobno w pewnym sensie. Mają swój spływ. My, rodziny z dziećmi, płyniemy osobno. Później obóz młodzieżowy w Świętajnie. I wakacje to dla mnie okazja, żeby troszkę podróżować po naszym pięknym kraju. I muszę wam powiedzieć, że przez ostatnie lata staram się wybierać drogi, nie te najszybsze, ale takie poboczne. I widoki, które są, które oglądam za szybą samochodu, są po prostu niezwykłe, niezwykle cieszą. I dzisiaj, ponieważ jesteśmy w trakcie wakacji, chciałbym opowiedzieć o kilku widokach przepięknych, zupełnie niezwykłych, o obrazach, o których wielu nawet nie ma pojęcia, że istnieją. Kiedy je poznajemy, kiedy je widzimy po raz pierwszy, jesteśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. Chociaż tych widoków nie można dostrzec gołym okiem czy przez szybę samochodu. Apostoł Paweł napisał kiedyś takie zdanie. Wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija. To zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Apostoł Paweł był niezwykłym człowiekiem. Miał bardzo ciekawe życie. Był podróżnikiem. Widział wiele wspaniałych widoków. Ale najwspanialsze, co widział, to rzeczy, których nie można oglądać gołym okiem. I zarówno on, jak i jego przyjaciele, współpracownicy piszą w liście do Koryntian, wpatrujemy się nie w to, co widzialne gołym okiem, ale to, co niewidoczne dla oczu. Wpatrujemy się w to, co nie przemija, ale jest wieczne. Tak naprawdę każdy człowiek, który pragnie poznawać Boga w swoim życiu, człowiek, który żyje blisko Niego, w pewnym momencie swojego życia zaczyna dostrzegać rzeczy, nazwijmy to, nowe. Coś, co kiedyś, o czym nie miał pojęcia, że istnieje. Coś, co nie mieściło mu się w głowie, że tak może być, ale nagle się mieści. Coś, co było ponad jego zdolność poznawania rzeczywistości, ale nagle staje się bardzo prostą, fundamentalną prawdą o życiu. Wręcz oczywistą. I to jest wspaniałe doświadczenie w życiu człowieka nawróconego. Widzieć świat oczami Boga. Nie tylko świat, ale nas, ludzi, samego siebie. Wszystko, co nas otacza, oczami Boga. Jest to niezwykły widok. I podczas wykładów, które będę prowadził w te wakacje, nazwijmy to, będę opisywał kilka dziedzin życia z perspektywy Boga, nie tylko nas, ludzi. Apostoł Paweł i jego przyjaciele wpatrywali się w to, co niewidzialne. My też spróbujemy to zrobić. Muszę wam się przyznać, że prosiłem ostatnio Boga, by przywrócił mi wzrok na rzeczy niewidzialne. Bo jak to człowiek, tak bardzo skupiłem się na tym, co widzialne, tym, co przyziemne, co materialne, co można obejrzeć, dotknąć. Tak bardzo się na tym skupiłem, że zdarzało się, że zapominałem o tym, co jest niewidzialne, a jest wieczne. Tak bardzo walczyłem o to, co widzialne, że często to, co wieczne, było gdzieś w dalszym rzędzie wartości. I prosiłem Boga, żeby przywrócił mi wzrok, bo jako chrześcijanin męczyłem się, patrząc na świat tylko oczami człowieka. I Bóg szybko odpowiedział na moją prośbę, przywrócił mi wzrok, pozwolił popatrzeć ze swojej perspektywy na pewne sprawy w moim życiu. I mam nadzieję, że te obrazy przydadzą się może komuś z nas. I co ujrzałem, kiedy przyjrzałem się pewnym dziedzinom życia z Bożej perspektywy? Drugi list do Koryntian, 4 rozdział od wersetu 16, już go mieliśmy. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Na obozie letnim mówiliśmy, że dzisiaj na ziemi żyje pięć pokoleń. Wszystkie pięć mamy w naszej wspólnocie, co jest dla nas powodem wielkiej radości. Od cichego pokolenia, czyli ludzi, którzy urodzili się zanim skończyła się II wojna światowa, do najmłodszego pokolenia nazywanego przez niektórych socjologów iGen. I kiedy popatrzyłem na naszą wspólnotę całościowo, było to podczas obozu, cieszyłem się, że reprezentujemy wszystkie pięć pokoleń, że dogadujemy się, chociaż różni nas tak wiele. I kiedy patrzyłem na wspólnotę jako całość, szybko dotarła do mnie prawda, która co jakiś czas przypomina o sobie, że czas bardzo szybko leci. Zaraz po obozie pojechaliśmy na Pogórze Sanockie, do tej miejscowości Manasterzec. I każdego ranka siedziałem przed szkołą, w której mieliśmy nocleg. I patrzyłem na gromadkę dzieci, moich przyjaciół, małych dzieci, które same organizowały sobie zabawę, biegały w tej z powrotem, jeździły na hulajnogach, organizowały sobie wspaniale ten wolny czas. Ale prawdą jest, że mija kilka chwil, oni, te dzieci dorosną. Ja jeszcze przed chwilą patrzyłem, jak moje dzieci biegają i bawią się. Dzisiaj jest to rzadki widok. Tak szybko dorosły. A ci, którzy są dzisiaj dziećmi, którzy biegali, jeździli na tych hulajnogach, minie chwila, dwie chwile i przyjadą na obóz ze swoimi dziećmi. Więc czas szybko leci, wszystko przemija. Czasami ta prawda do nas dociera. To są różne sytuacje, ale co jakiś czas przypomina o sobie. I apostoł Paweł mówi, że jeżeli patrzymy ludzkimi oczami na rzeczywistość, to dostrzegamy pewną prawdę, że zewnętrzny człowiek niszczeje. Co to znaczy? To, że na przykład się starzejemy, to, że z biegiem lat coraz trudniej nam się funkcjonuje, w pewnym sensie coś, do czego jesteśmy bardzo przywiązani, na naszych oczach niszczeje. Kilka miesięcy temu obudziłem się ze zdrętwiałymi dłońmi, wygiętymi w nietypowy sposób. Myślałem, to incydent. No ale kiedy powtarzało się to każdego ranka, w końcu znalazłem lekarza, który odpowiedział, czy chciał odpowiedzieć na moje pytania. I wczoraj po 2,5 godzinach jazdy do lekarza właśnie odczuwałem duże drętwienie w palcach. Pan doktor podłączył mi elektrody i sprawdzał, czy moje nerwy odpowiadają właściwie na impulsy elektryczne. Powiedział, że za 10 dni prześlę moje wyniki do szpitala, a ja na to mówię, wie pan co, jak wrócę do domu i powiem żonie, że nie wiem, co wyszło z badania, to ona będzie bardzo zła. Mógłby mi pan powiedzieć, czy dobrze, czy źle, bo coś muszę jej powiedzieć. Mi to w sumie obojętne, ale ona na pewno będzie pytać, czy nie da mi żyć. On powiedział, może pan powiedzieć, że nie ma tragedii. Więc przekazałem żonie, że nie ma tragedii. I tak w sumie spodobało mi się jego zdanie, dlatego że nie ma tragedii, bo nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, starzeje się, z biegiem lat niedomaga, doświadcza coraz więcej bólu, dyskomfortu, ale nie ma tragedii. Wiecie dlaczego? Wystarczy popatrzeć oczami Boga na rzeczywistość i okazuje się, że wszystko wygląda inaczej. Apostoł Paweł, który jest autorem tych słów, doświadczał wielu życiowych trudności, także fizycznych. Doświadczał chorób. Wiemy, że w pewnym momencie życia zaczął tracić wzrok. Dla niego, dla podróżnika, w tamtych czasach podróże bardzo niebezpieczne, trzeba było dostrzegać zagrożenia. Dla człowieka, który pisał wiele listów do kościołów, który czytał, tracić wzrok to tragedia. Ale tak jak powiedział to pan doktor, tragedii nie ma. I apostoł Paweł o tym daje świadectwo, bo mówi, chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, czyli doświadczamy tego starzenia się ciała, coraz więcej dysfunkcji i tak dalej, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. O, ja to pierwszy raz, niektórzy z nas widzą pewien widok, pierwszy raz w życiu. Coś, co apostoł Paweł nazywa wewnętrznym człowiekiem. Widzimy starzejącego się podróżnika, pisarza, który jest schorowany, traci wzrok, a on mówi, nie szkodzi, że nasze ciało niszczeje. Nie szkodzi, że doświadczamy coraz więcej bólu czy dysfunkcji, bo to, co jest wewnątrz nas, ma się coraz lepiej. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Jeżeli patrzysz na rzeczywistość więcej niż swoimi oczami, popatrzysz oczami Boga na pewne sprawy, doświadczysz tego, o czym mówił apostoł Paweł. On zaczyna to, nie poddajemy się zwątpieniu. Jeżeli człowiek patrzy tylko po ludzku na rzeczywistość, to w pewnym momencie musi się poddać, tak? Wielu ludzi dzisiaj chce zatrzymać proces starzenia się. Wielu ludzi tego świata, którzy też nie uznają, że Bóg istnieje, twierdzą, że sprawią, że ludzie będą mogli żyć wiecznie. Marzą o tym. I są przekonani, że kiedyś to się uda zrobić za pomocą nauki. Ale póki co ich ciało się starzeje, rozpada. Jest im coraz trudniej, coraz więcej ich boli, chociaż mają takie nadzieje. Więc człowiek musi się poddać, tak? Musi zrezygnować w pewnym momencie życia z tego złudzenia, że będzie wiecznie młody. Jeżeli nie patrzymy oczami Boga, tylko ludzkimi, prędzej czy później musimy poddać się zwątpieniu, tak? No, rozpadam się, kończy się moja przygoda tutaj na ziemi. Jednym będzie trudno pożegnać się z własnym ciałem, tak, albo patrzeć, jak ono niszczeje. Innym będzie trudno mieć perspektywę, że rozstanie się z bliskimi osobami. Tak czy inaczej, coś niszczeje, coś przemija. I patrząc oczami człowieka, jest to powód do zwątpienia, tak, jest to powód do smutku, do poddania się. Jaki to ma sens w takim razie? Więc temat przemijania jest dzisiaj wyrzucony poza jakiś margines o tym, o czym rozmawiamy, co nas interesuje. Wielu próbuje wyprzeć ten temat. Zajmę się tym, jak będę miał 70 lat. Ale prędzej czy później prawda o przemijaniu nas dopadnie. Któregoś dnia w lustrze widzisz te zmarszczki, czy coś cię tam boli. Albo coś ci, ręce ci drętwieją i wiesz, że lepiej nie będzie, chociaż nie ma tragedii. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie na naszym obozie teraz letnim, że czas szybko leci. Obóz zawsze szybko leci, ale który to był wyjazd do Wierchomli? 7 na pewno? Mamy zarezerwowane kolejne 2. To ile to będzie razem? 9, to jest prawie dekada. I tak, to tak minęło, prawda? To jest chwila w życiu. Jedna dekada, kolejna i kolejna. Kiedy patrzymy ludzkimi oczami, to musimy się poddać, że przemijanie jest czymś przykrym. Chcielibyśmy go uniknąć, Ale kiedy patrzymy oczami Boga na rzeczywistość, wszystko się zmienia. Muszę wam powiedzieć, że kiedy popatrzyłem na to zagadnienie oczami Boga, nie dosyć, że zaakceptowałem ten fakt, że przemijamy, że się starzejemy, że fizycznie pewne rzeczy są coraz trudniejsze. Nie dosyć, że zaakceptowałem ten fakt, byłem w stanie się nawet nim ucieszyć. Przecież Bóg wpisał to przemijanie w cały ten świat. W pierwszej Księdze Kronik, 29 rozdział, czytamy takie słowa. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą, Boże, i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi. Dni nasze jak cień na ziemi mijają. Jest to wspaniały widok, patrzeć Bożymi oczami na to zagadnienie. Przemijanie to nie jest powód do zmartwienia, do poddawania się. Jest to kolej rzeczy zaplanowana przez Boga, który nazywa nas jak? Pielgrzymami. A pielgrzym to jest ktoś, kto ma do przebycia pewną drogę od punktu A do punktu B. I Bóg nam wyznaczył i punkt A, i punkt B. I naszym zadaniem jest przejść od jednego do drugiego. Jesteśmy tu na chwilę, jak cień, tak? Jak słońce, jeden dzień. I to przeminie. Te dekady lecą bardzo szybko. Kolejne pokolenia są na świecie. Zaraz oni będą mieć dzieci i tak bardzo szybko to leci. I to nie jest wcale powód do zamartwiania się, do smutku, do rezygnacji, bo jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy w drodze. I to nas opisuje. To życie na ziemi jest krótkie, jest tylko wstępem do czegoś, co Biblia nazywa wiecznością. I Biblia poświęca wiele miejsca, żeby powiedzieć nam coś o rzeczywistości, do której zmierzamy. Patrząc tylko po ludzku, to jest naprawdę nie fair. Starzejemy się, rozpadamy, odchodzą ludzie dla nas najważniejsi. Przemijanie jest przykre. Ale patrząc po Bożemu, jesteś pielgrzymem z jednego punktu do drugiego. A co będzie później, to jest dopiero ciekawe. Apostoł Paweł, chociaż był człowiekiem, który uwielbiał podróżować, uwielbiał czytać, uwielbiał pisać, powoli tracił do tego zdolność, do wszystkich tych rzeczy. Jego pasją było głoszenie Ewangelii w nowych miejscach, ale jak wiemy, końcówkę życia spędza zamknięty w więzieniu. To znowu jakiegoś rodzaju cierpienie na pierwszy rzut oka, ale nie kiedy patrzymy Bożymi oczami. Więc warto zacząć, może jeszcze tego nigdy nie robiłeś, ale zacząć patrzeć na pewne sprawy w naszym życiu z Bożej perspektywy. Bo jak patrzysz tylko po ludzku, to będziesz musiał się poddać, tak? Będziesz musiał zrezygnować, bo jaki to ma sens? Więc podziękowałem Bogu za to, że odzyskałem wzrok, bo przypomniałem sobie, kim jestem, że jestem pielgrzymem i ten czas na ziemi, on ma swoje granice. Przydatność tego, czym jest nasze ciało, też ma swój termin, tak? I kiedyś przestanie to działać. Ale kiedy patrzymy z Bożej perspektywy, to jest dobre. Jesteśmy tutaj na pewien czas, na pewien odcinek drogi, potem jest coś nowego. Więc warto dzisiaj się już wpatrywać w to, co niewidzialne i poprosić Boga, by dał nam odzyskać wzrok, dostrzegać to, co jest w tym życiu ważne. Popatrzeć na rzeczywistość Jego oczami. Zaraz po obozie młodzi chłopcy z naszej wspólnoty, nastolatki, dyskutowali nad pewną bardzo ważną rzeczą. W tym wieku jest to jedna z dwóch najważniejszych rzeczy. Mianowicie, jaka powinna być ich przyszła żona, tak? Każdy rozmyślał, jaka ma być moja żona. I razem doszli do wniosku, do jednej słusznej odpowiedzi. Powiedzieli, musi być przede wszystkim piękna. Bo charakter Bóg jest w stanie zmienić później. No i ucieszyli się swoją teorią. Już wiedzą, czego szukać. Mówią, liczy się tylko jedno, resztę Bóg później tam doszlifuje. Tak? Na obozie mówiliśmy o zmianie charakteru i oczywiście wszystkim wam życzę, żeby te złudzenia okazały się prawdą, ale ryzyko jest dosyć duże. Ale ryzyk fizyk, no zobaczymy, komu się uda. Warto na tą sprawę w życiu patrzeć też oczami Boga. Bo to jest typowa ludzka perspektywa, tak? Człowiek z tego, co jest dla niego ważne, kiedy jest młody, kiedy podejmuje ważne decyzje w swoim życiu, na przykład z kim je spędzać, tak? Resztę życia. Wiadomo, że dojdzie do takich wniosków. Jakie by nie były wykłady, dojdzie do wniosku, że najważniejsze jest, żeby była piękna, tak? A reszta to już jakoś tam będziemy się modlić, żeby się zmieniało. Warto jest popatrzeć na to z Bożej perspektywy. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Czytamy, ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów, złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Może dzisiaj nie mieści ci się to w głowie, że są ważniejsze rzeczy niż wygląd. Mi się nie mieściło. Dlatego zacząłem ten wykład od tego, że jeżeli szukasz Boga i Jego mądrości, to nagle pewne rzeczy zmieszczą ci się w głowie. I któregoś dnia przyznasz Bogu rację, że są ważniejsze rzeczy niż to, jak ktoś wygląda. Kiedyś w pewnym gremium mieliśmy wybrać temat konferencji dla pracowników kościoła, ponieważ wykładowca pochodził ze Stanów Zjednoczonych i w opisie jego służby przeczytałem, że w wielu dziedzinach służby współpracuje ze swoją żoną, to zaproponowałem temat współpraca liderów w kościele z żonami. I była dziwna cisza na sali, nikt nie powiedział świetny pomysł i byłem zdziwiony. Ale w pewnym momencie najstarszy z tego gremium powiedział, Dawid, wiem, że ty tak masz w swoim życiu, że współpracujesz z żoną w służbie w kościele, ale wielu pastorów z naszego kościoła dzisiaj tego nie doświadcza. Twój temat jest dobry dla młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w życie wspólnoty, ale jeszcze nie mają drugiej połówki. To im warto o tym powiedzieć, bo oni jeszcze mają szansę coś zmienić. I może ty jesteś człowiekiem, który jeszcze nie podjął tych decyzji, bardzo ważnych decyzji w życiu. Oczami człowieka wygląd jest czymś najważniejszym, a oczami Boga piękno leży wewnątrz, w sercu człowieka. Jak się ożeniłem, miałem 21 lat, to jest wcześnie, tak? Wielu z nas miało ślub w tak młodym wieku. I można powiedzieć, że miałem szczęście. Co to znaczy? Że z biegiem lat okazało się, że ja i Agnieszka, moja żona, bardzo dobrze nam się współpracuje. Ale jeżeli mielibyśmy w tym wieku 20, 21 lat, czy o tym wiedzieliśmy, że tak będzie, nie mieliśmy pojęcia. Nawet nie wiedzieliśmy, że to jest tak istotne. I z biegiem lat okazało się, że uzupełniamy się nawzajem w tych rzeczach i jest to wspaniałe doświadczenie i do dzisiaj Bogu za to dziękuję, że mnie poprowadził. Pamiętam, w maturalnej klasie modliłem się o to, był to temat moich poszukiwań, jak dalej skierować swoje życie, w którą stronę, z kim dzielić to życie. I prosiłem, mówię, Boże, jestem za mało widzę, nie rozumiem tych spraw jeszcze, bo jestem młody. Nie chcę się uczyć na własnych błędach. Pomóż mi, poprowadź mnie tak, ja przyjmę Twoją drogę, którą mnie poprowadzisz. I Bóg poprowadził. Są rzeczy niewidoczne dla oczu, które później okazują się w życiu o wiele ważniejsze niż to, co widoczne dla oczu. Wielu moich rówieśników, także chrześcijan, wielu ze starszego pokolenia, którzy, dla których wartością było tylko to, tylko wygląd, dzisiaj cierpią w rozerwanych związkach. Dlatego zachęcam cię, jeżeli jesteś jeszcze przed tą decyzją, Bóg nie mówi, że wygląd nie ma znaczenia, ale Bóg mówi, że dla Niego są rzeczy ważniejsze. Jeżeli ich nie ma, to wygląd nie ma żadnego znaczenia. Lepiej teraz popatrzeć oczami Boga na pewne sprawy w swoim życiu, niż później cierpieć przez następne dekady. Wiecie, Bóg może zmienić czyjś charakter i to się dzieje na naszych oczach, Ale ten ktoś, kto ma doświadczyć tych zmian, musi naprawdę tego chcieć i tego poszukiwać. Więc może fajne było to głosowanie, musi być przede wszystkim piękne, a charakterem zajmie się Bóg. Zajmie się, jeżeli ktoś tylko będzie chciał. A skąd wiesz, czy będzie chciał? Więc są to dziedziny życia dla młodego człowieka bardzo ważne. Pamiętam, jak to było ważne dla mnie. Łatwo jest popełnić tutaj błędy, łatwo jest patrzeć tylko po ludzku, a później płacić wiele. Ludzie, którzy patrzyli na wygląd i w ich ocenie to było 10 na 10, ale zabrakło później tego, co w sercu, ważniejszych rzeczy. Dzisiaj dla nich ten wygląd nie ma żadnego znaczenia. Nie jest ani czymś pociągającym, ani czymś wyjątkowym. Czują obrzydzenie nawet do drugiej strony. I to nie ze względu na wygląd, ze względu na to, co jest w środku. Więc poruszyliśmy takie dwie dziedziny życia. Pierwsza z nich to przemijanie. To, że nasze ciało się starzeje, z czasem się nawet rozpada. Druga to kwestia drugiej połówki, kiedy jesteśmy młodzi. W obu tych przypadkach warto popatrzeć Bożymi oczami. Może jeszcze nigdy tak nie patrzyłeś, czy na przemijanie, czy na drugą osobę, tak? Liczyło się tylko to, jak wygląda, a nic więcej. Dzisiaj masz szansę skorzystać z tego i popatrzeć tak jak Bóg. Apostoł Paweł tak robił. Gdyby patrzył po ludzku, stracił wszystko. Brakowało mu sił. Brakowało mu zdolności poznawczych. Tak nie mógł patrzeć, rozpoznawać zagrożeń, czytać, nawet pisać niektóre listy. Podpisywał się tylko własnoręcznie wielkimi literami, żeby dać świadectwo autentyczności tych słów, ale dyktował je już komuś. Ostatnie lata spędza uwięziony w areszcie domowym, później w prawdziwym więzieniu. I mógłby powiedzieć tragedia. No i po ludzku patrząc tragedia, ale patrząc po Bożemu, nazwał to w bardzo ciekawy sposób. Zobaczmy, drugi list do Koryntian 4, rozszerzmy trochę kontekst o werset 17. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. Jak apostoł Paweł nazwał sumę trudności, których doświadczał? Gdybyśmy przeczytali cały ten rozdział, jest tam ich przerażająca ilość dla człowieka, który patrzy tylko po ludzku. Ilość cierpień i trudu, który był w jego życiu. Jak apostoł Paweł nazywa tę sumę wszystkich trudności i zmagań, patrząc oczami Boga na rzeczywistość? Pierwsze słowo naszego fragmentu. Niewielkie utrapienia doczesnego czasu. Piękny widok. Naprawdę po ludzku wielkie trudności, a po Bożemu niewielkie utrapienia. W porównaniu z tym, co Pawła czeka później, to wszystko jest jak błahostka. Wszystkie zmartwienia, zmagania, przemijanie, choroby, odejście bliskich współpracowników, więzienie, chłosty, głód, wszystko. Nazywa później, jak to ma podsumować listę tych rzeczy, mówi: o, niewielkie utrapienia. Dlaczego? Ponieważ patrzył na to, co niewidoczne dla oczu. Patrzył oczami Boga na rzeczywistość. Każdy z nas, kto pragnie poznać Boga, czy go doświadczyć w swoim życiu, prędzej czy później zaczyna mieć takie lekcje, patrzeć Bożymi oczami na pewne sprawy. Zaczyna dostrzegać rzeczy nowe, które kiedyś nie mieściły się w głowie, teraz się mieszczą. Na przykład ta prawda, że wygląd nie jest najważniejszy. Jeżeli zabraknie innych rzeczy, wygląd zaraz przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Coś, co było ponad nasze zdolności poznawania, staje się prostą prawdą. Wszystkie utrapienia tego świata, tego życia, łącznie z cierpieniem fizycznym czy ograniczeniem naszej wolności, niewielkie utrapienia. Jest to wspaniałe doświadczenie, kiedy potrafimy tak spojrzeć na świat wokół. Jest to piękny widok. Widzieć wszystko oczami Boga. Czy jest to kwestia przemijania, z którym się pierw godzimy, akceptujemy, a później nawet cieszymy. Bo przecież celem pielgrzyma nie jest tylko sama droga, ale także jej cel. I Biblia mówi o tym, o chrześcijanach, że jeżeli osiągną cel zbawienie dusz, uradują się radością niewymowną i pełną chwały. To będzie punkt kulminacyjny, niezwykły. Więc mam do ciebie pytanie, czy patrzyłeś już kiedyś jego oczami na samego siebie i na otaczający cię świat? Warto przyjąć taką postawę, jaką miał apostoł Paweł, czyli wypatrywać tych widoków. Z doświadczenia wiem, że jeżeli zatrzymamy się na patrzeniu na tym, co ludzkie, dopada nas to, czego doświadczał, czy mógłby doświadczać apostoł Paweł, tak? Poddać się zwątpieniu. Jaki to wszystko ma sens? Nasz trud, nasz wysiłek. Patrzenie z Bożej perspektywy w najtrudniejszych momentach życia okazuje się ratunkiem dla nas. Może dzisiaj jesteś w trudnej sytuacji. Na pewno wielu z nas tu na sali, czy gdzieś daleko w świecie, jesteście w trudnej sytuacji. Patrząc po ludzku, tragedia. A patrząc po Bożemu, nie ma tragedii. Niewielkie utrapienia tej rzeczywistości. Kiedy zmęczyłem się patrzeniem po ludzku i miałem pewnych rzeczy po prostu dość, chciałem usiąść, powiedzieć, to nie ma sensu. Poprosiłem Boga, aby przywrócił mi wzrok, żeby pokazał mi na nowo pewne prawdy o tym świecie i przywrócił ten wzrok, pozwolił ujrzeć jego oczami pewne rzeczy. Jest to niezwykły widok. Ostatnie 2 lata zaangażowałem się w remont mieszkania. Jest to połowa domu, który wynajmujemy. I remont pod wieloma względami był po mojej stronie. Musiałem to wymyślić wszystko. Miałem tą szansę, żeby sam zaprojektować, jak to będzie wyglądało, żeby dobrze funkcjonowało. No i te ostatnie 2 lata włożyłem w to mnóstwo serca, umysłu. Zaangażowałem się wszystkimi moimi siłami, żeby zrobić to jak najlepiej. I przyświecał mi dobry cel, bo moje dzieci, czy nasze dzieci są jeszcze te kilka lat z nami, tak, są już nastolatkami, ale jeszcze do czasu studiów co najmniej będą z nami mieszkać, więc chciałem zrobić to miejsce, żeby było odpowiednim środowiskiem dla naszych relacji, żeby im pomagało, a nie przeszkadzało. Obliczyłem wtedy 2 lata temu, że będą z nami mieszkać co najmniej 8 do 10 lat, więc mój wysiłek się opłaca. I włożyłem w to serce, włożyłem też w to swoje środki, dlatego że wymyśliłem, że trzeba zrobić o wiele więcej przy tym remoncie, niż było ustalone na początku. I tak naprawdę dbałem o to, co widoczne dla oczu, chociaż miałem dobrą motywację. Ale w międzyczasie jakoś sprawy głębsze, te ważniejsze, na przykład dotyczące relacji, zostały odłożone troszkę na drugi plan. Wiecie, jak to mężczyźni, jak mają finansowo coś udźwignąć, to bardzo trudno jest mówić o relacjach. Nie? Nie wiem, czy macie tak w domu, ale tak jest zazwyczaj u facetów. Więc odłożyłem na drugi plan sprawę relacji, pozwalając sprawom materialnym, tego środowiska materialnego, które chciałem stworzyć, dając na pierwszy plan. I znowu Bóg był dobry, bo to jest niebezpieczna gra, w której można wiele, wiele przegrać. Dzięki Bogu ja niewiele przegrałem. Ale jest w naszej wspólnocie jedno z małżeństw, które kupiło przepiękny dom. Prawie nowo wybudowany, zaprojektowany w każdym drobnym szczególe, doposażony we wszystko, w co może być doposażony ten dom. Nawet z jakąś wiatą grillową piękną. Widać, że ktoś to robił dla samego siebie na całe życie, a teraz ta nowa substancja jest do sprzedania. No i to małżeństwo ze wspólnoty fajnie udało im się, kupili coś gotowego, coś, co trzeba by projektować 2 lata, budować przez 3, co dzisiaj, wiecie, jest o wiele trudniejsze niż kupić gotowe. Widać, że ktoś budował to dla siebie, dla swojej rodziny. Miał to pragnienie, co moje, zrobić odpowiednie środowisko dla rodziny. Ale widocznie ktoś dbał o to, co widoczne dla oczu, a zaniedbał o to, co jest niewidoczne na pierwszy rzut oka, czyli o relacje. Dlaczego ten dom trafił do sprzedaży? Bo jego mieszkańcy, małżeństwo, byli tak, już tak skłóceni, że postanowili majątek podzielić i się rozejść. Nie dało się dogadać. I skończyło się koniecznością sprzedaży domu, podziału majątku. Każdy poszedł w swoją stronę, chociaż pragnienia mieli dobre i marzenia też wielkie. Ten dom w sumie to odzwierciedla. Jakie życie chcieli prowadzić? I ktoś ze wspólnoty, udało się ten dom zakupić i jest wyjątkowy. Relacje w naszym życiu mają wymiar ponadmaterialny. Jeżeli patrzysz tylko po ludzku, to wydają się to sprawy równorzędne. Materia, to co musimy zdobyć, zarobić, to wszystko jest bardzo ważne, przynajmniej dla mężczyzn. Relacje mniej, tak? I to jest dziwne, bo mamy odwrócony system wartości. Sprawy materialne są nieraz w naszym świecie ważniejsze od tych duchowych. To, co widzialne dla oczu, ważniejsze niż to, co jest duchowe, a niewidzialne na pierwszy rzut oka. I człowiek, który tak inwestuje, czyli całe swoje życie wkłada w to, co jest materialne, to, co widoczne dla oczu, to, co jest też bardzo wymierne, tak? Twoja praca, zarobki, to wszystko jest bardzo wymierne. Tak jak ten wspaniały dom, to możesz pokazać, wycenić. Ale w międzyczasie człowiek zaniedbuje to, co jest ważniejsze od materii, czyli relacje, którym materia miała służyć. Co z tego, że ktoś zbudował piękny dom dla relacji w swoim życiu, skoro te relacje przestały istnieć, może dlatego, że budował ten dom. Więc warto dzisiaj popatrzeć także na ten temat oczami Boga. Nie wiem, jak ty masz w swoim życiu, ale ja zauważam tendencję inwestowania w to, co wymierne, skupiania się na tym, co widoczne dla oczu, zabiegania o to, co materialne. Tu jest łatwo wyznaczyć cel, do niego dążyć, dać z siebie wszystko. Ale patrząc oczami Boga, i Bóg otworzył mi na to oczy, to jest dobre o to dbać, ale jest rzecz ważniejsza, o którą trzeba lepiej dbać. I jest to kwestia relacji w naszym życiu. Bóg mi dał szybko taką lekcję. Moja żona otworzyła kopertę z rachunkiem za prąd, który nie został zapłacony. I mówi: Dawid, zapomniałeś zapłacić rachunku za prąd. Ja mówię: nie zapomniałem, ale tyle włożyłem pieniędzy w to, żeby to dokończyć, że nie mogłem tego zapłacić. I dla niej to jest bardzo duży dyskomfort, jeżeli coś jest niezapłacone. Aga pochodzi z domu, gdzie się płaci dzień przed terminem. I dla niej to jest dyskomfort. Co z tego, że ma wygodny fotel, na którym może usiąść, skoro tutaj nie czuje się bezpieczna. Więc Bóg mnie czegoś nauczył. Zrozumiałem, że za bardzo przyglądałem się rzeczom wymiernym, a w międzyczasie relacje zostały troszkę nadszarpnięte, a powinno być na odwrót. Niech materia cierpi, niech czeka troszkę, a ważne relacje w naszym życiu niech będą jak najlepiej zadbane. Specjalnie mówię troszkę poczekać, troszkę odłożyć, dlatego że rozumiem też wielu z nas tutaj na sali, którzy nigdy nie dbali o materialne środowisko, na przykład dla swojej rodziny. I nie chciałbym, żeby wyszli z tego wykładu upewnieni, że to jest słuszne, bo nie jest. Każda relacja w naszym życiu wymaga odpowiedniego środowiska. Jak się rodzi dziecko, tak, to o czym myślą rodzice? Od razu, że musi mieć jakieś swoje miejsce, tak, jakąś przestrzeń. I różnie to jest, na ile nas stać, tworzymy to miejsce. Przy pierwszym dziecku to wiecie, jak jest, że człowiek tak robi jak z katalogu jakiegoś tam łóżeczko, tu miś, napis Adaś na ścianie i tak dalej. Przy drugim już ma wszystko po starszym. Ale mamy, wiemy wewnątrz, że dobrze jest, jak ktoś się pojawia wśród nas. Jest to bardzo ważna relacja, jedna z ważniejszych w życiu. To wymaga pewnego środowiska. I nikt się nie zastanawia, gdzie to dziecko porzuci, tak? Czy będzie spało na kanapie, czy gdzieś tam za szafą. Nie, no tworzymy to środowisko, jest to naturalne. No ale co z pozostałymi? Co z relacją z żoną? Czy wymaga odpowiedniego środowiska? Czy może niech leży, gdzie chce i siedzi, gdzie chce? Każda rodzina potrzebuje dachu nad głową i nie ma nic złego w dbaniu o tą przestrzeń. Myślę, że to podoba się Bogu, kiedy się w to angażujemy. Kiedy robimy to z serca, rozumiejąc, jak ważne są w naszym życiu relacje. Może są na tyle istotne w naszym życiu, że chcemy znaleźć im odpowiednie miejsce. Chcemy o to zadbać. I co ciekawe, w życiu Jezusa widzimy dwie sceny, w których to widać bardzo wyraźnie. Pierwsza z nich to Ewangelia Łukasza. Zobaczmy. Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest izba, w której mógłby spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam salę dużą, usłaną, tam przygotujcie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Kiedy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu i z nim apostołowie. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami. No, bardzo ciekawy obraz. Ważne relacje, najważniejsze w życiu Jezusa tutaj na ziemi, jego relacje z uczniami. Zadbał, żeby stworzyć odpowiednie środowisko. Nie da się tych rzeczy rozłączyć. Jezus obiecał też swoim uczniom, że przygotuje im miejsce. I to jest druga scena, zobaczmy. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Przebywanie z kimś, relacje z kimś wymagają miejsca. Jezus powiedział: idę je przygotować, włożyć swoje serce, moją miłość do was, w to, jak to zrobię. Więc to jest ścisła zależność między relacjami a środowiskiem dla nich. Obie rzeczy są ważne. O obie trzeba dbać, ale w odpowiedniej kolejności. Bo jak się zadba o miejsce, a nie o relacje, no to zostanie tylko miejsce, jak ten piękny dom. Miesiąc temu dostałem książkę na zakończenie sezonu grupowego, Greenpoint, Kronika Małej Polski. No, wstrząsająca historia naszych rodaków, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, który nazywany w tej książce jest Ziemią Obiecaną. Bo w pewnym momencie historii dwa pokolenia z tych pięciu, o których mówiłem, byli przekonani, że życie tam za oceanem będzie łatwiejsze, przyjemniejsze. Za jedną wypłatę w pewnym momencie historii można było kupić tutaj nawet może i ciągnik rolniczy. I ludziom wydawało się, że tam za oceanem jest ziemia obiecana. Jeżeli mają doświadczyć czegoś dobrego, to właśnie to jest dobry kierunek. Ale czytasz tę historię i no, jest to ciężkie. Nie są to historie zazwyczaj z happy endem. Ogromna cena, ogromny koszt, często w dziedzinie relacji, za to, że człowiek chciał poprawić swoją materię. Może była to nie jedyna motywacja wyjazdu z naszego kraju. Wielu musiało wyjeżdżać z innych powodów, też spośród naszych przyjaciół, którzy dzisiaj tam żyją, ale część kierowana była tylko i wyłącznie kwestią materialną, tak? Ale cena, którą później płacili ci ludzie, opisani w tej książce, za postawienie materii w pierwszym rzędzie, no jest ogromna. Dzisiaj jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych, na różnym etapie życia z pięciu pokoleń. Może ktoś ze słuchających także siedzi właśnie na Green Pointie i słucha tego wykładu. I chociaż dzielą nas tysiące kilometrów, albo między nami jest nawet kilkadziesiąt lat różnicy, to możemy wspólnie podziwiać no, ten sam widok, wspaniały widok. Popatrzeć oczami Boga na to, co nas otacza. Teraz już nie ma znaczenia, jakich wyborów dokonywaliśmy wcześniej, gdzie wylądowaliśmy w życiu, to już są rzeczy nie do zmiany. Ale to, co możemy zrobić, to przestać patrzeć po ludzku, co często puentowane jest słowem no, tragedia, a zacząć patrzeć po Bożemu. I nieważne, w jakim momencie życia jesteśmy, na jakim etapie. Może jesteś człowiekiem, który jest przed najważniejszymi wyborami, jeszcze nie podjął kluczowych decyzji w swoim życiu. Ty możesz patrzeć przez pryzmat tego, jak Bóg patrzy. A może już wiele dekad minęło w twoim życiu i nie zmienisz tych rzeczy, które już nastąpiły, ale dzisiaj masz tą samą szansę, dzisiaj popatrzeć na siebie oczami Boga, jak robił to apostoł Paweł, który stracił prawie wszystko. A jednak mówi niewielkie zmartwienia. Jest to wspaniałe doświadczenie, gdy tak patrzymy na świat i podczas wakacyjnych wykładów, które będę prowadził, spróbuję te obrazy, te piękne widoki wam przedstawić. Na koniec odniosę się do naszej sytuacji, naszego ośrodka. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, bo niektórzy są po raz pierwszy albo słuchają nas po raz pierwszy. Przez 15 lat, pierwszych lat istnienia naszej wspólnoty staraliśmy się o kawałek ziemi w Bielsku, żeby nasza wspólnota mogła mieć własne miejsce. Wspólnota to wzajemne relacje, sieć relacji, ale wiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy miejsca, by móc to przeżywać. I 15 lat pukaliśmy do różnych drzwi w urzędach, prosząc o sprzedanie kawałka ziemi albo dzierżawę kawałka ziemi tutaj w Bielsku, żeby postawić, nazwijmy to, własny dom. I 15 lat starań było bez skutku, tak, odbijaliśmy się od drzwi, nikt nie chciał nas słuchać. Ale z drugiej strony patrząc, tak po Bożemu, to te 15 lat to był czas budowania i pogłębiania relacji w naszej wspólnocie. I cieszę się, że budowanie relacji poszło przodem. Zanim zbudowaliśmy, nazwijmy to, dom, zbudowaliśmy relacje. I to była dobra kolejność, bo dzisiaj ten dom jest pełny, dlatego że kiedyś tyle lat poświęciliśmy tylko na relacje. Potrzebujemy patrzeć Bożymi oczami na wszystko, co nas otacza, materię, którą tworzymy, która jest dobra i niezbędna, używać jednak tak, jak jest jej funkcja, czyli jako narzędzie dla spraw ważniejszych. I chciałbym, żeby każdy z nas miał szansę tego się uczyć. Ja uczę się tego od wielu lat. Poproszę zdjęcie. W 2017 roku, teraz jak szczelę gafę, to będzie problem, chyba na 15. rocznicę naszego ślubu, chyba, źle liczę, ale coś około tego, kupiłem mojej żonie niespodziankę. Była to przyczepa kempingowa z 1974 roku. Wiedziałem, że jeździmy dużo na wyjazdy, jest ich 10 w ciągu roku, zawsze ten namiot w deszczu, nie w deszczu trzeba składać, rozkładać, potem jechać gdzieś suszyć, bo mieszkaliśmy wtedy w kamienicy, nie było ogródka, żeby ten namiot rozłożyć, więc pomyślałem, przyczepa kosztuje tyle, co 3 namioty, będzie o wiele łatwiej nam podróżować. Wiedziałem, że moja żona zawsze marzyła o kamperze, no co prawda to nie kamper, no, ale zawsze jakaś namiastka. Policzyłem też wtedy, w 2017 roku, że nasze dzieci jeszcze przez ileś lat będą z nami jeździć. Może dla nich to będzie atrakcja. Więc pojechałem z moim przyjacielem Marcinem tą przyczepkę gdzieś zakupić na drugi koniec Polski. No i zrobiłem im niespodziankę. W czasie obozu to zdjęcie zostało zrobione. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda nasze życie na obozie, ale generalnie ciągle ktoś czegoś od nas chce, więc trudno jest mieć chwilę dla siebie, a moja żona obchodziła 40 urodziny, 10 już byliśmy na miejscu, więc postanowiłem zaprosić ją razem z dziećmi do przyczepki, gdzie mogliśmy się schować przed całym światem na chwilę, żeby poświętować tą 40. Ale do czego zmierzam? Zaraz po obozie pojechaliśmy w Góry Słonne, gdzie spaliśmy z Agą w tej przyczepce. No i wiecie, budzę się w nocy o 3:00, coś mi tutaj się wrzyna w plecy. Nie mogę spać, dotykam ręką ściany, czy nie jest mokra, bo ta 40-letnia substancja w połączeniu z tym, że nie jestem złotą rączką, ona niszczeje tak jak nasze ciało i no, siłą rzeczy zacznie przeciekać, więc pierw mnie coś kuje w plecy, później macam, czy jest wszystko suche, bo lało na zewnątrz niemiłosiernie. No i wkurzony wychodzę z tej przyczepy, 4:00 rano, idę tam na taką drogę wzdłuż tej posesji, bardzo ładne miejsce. Zły, że jest mi tak bardzo niewygodnie. I mówię, Boże, co jest ze mną nie tak? Pozwól mi Twoimi oczami popatrzeć na tą sytuację, tak? Bo zmęczony jestem tym ludzkim narzekaniem na wszystko, co mi otacza. No i od razu pojawiła się odpowiedź. Mówi, przypomnij sobie, Dawid, dla kogo kupiłeś tą przyczepkę? Mówię, no dla żony. Żona śpi spokojnie? No, jest zadowolona. Dla kogo jeszcze kupiłeś tą przyczepkę? Dla dzieci. Dzieci śpią zadowolone? No, ja mówię, no śpią zadowolone. Czyli wszystkie funkcje, jakie wtedy miałeś w głowie, są spełnione. Mówię, no są spełnione, faktycznie. No i wróciłem zadowolony do przyczepki. Położyłem się spać i spałem prawie do 7:00, więc nie było tak źle. I podobnie jest z naszym ośrodkiem. Potrzebujemy przypomnieć sobie, po co go stworzyliśmy, wybudowaliśmy. Owszem, ten dom jest potrzebny dla nas, dla naszych relacji i super, że go mamy. Nie wiem, ilu z Was pamięta poprzednie miejsca, gdzie się spotykaliśmy. Ale potrzebujemy sobie przypominać to, po co on jest stworzony, bo został on stworzony też z pewną myślą, żeby spotkać się tutaj z ludźmi, którzy jeszcze nie znają Boga. I może już niektórym z nas coś niewygodnie, coś nie pasuje, coś chcieliby inaczej, za ciepło, za zimno, za drogo, cokolwiek. Może warto przypomnieć sobie, dlaczego to tworzymy, tak? Każda rodzina potrzebuje domu. No i jest dom, jest rodzina, ale jest coś więcej. To jest także miejsce spotkania z ludźmi, którzy patrzą tylko po ludzku na wszystko, co ich otacza. I prawdopodobnie tu jest jedyne miejsce, jedyna okazja w ich życiu, żeby popatrzeć Bożymi oczami. Dlatego wkładamy w to tyle serca, tyle pracy. I zachęcam Was do takiej perspektywy na nasz cołek, na nasze zaangażowanie w jego powstawanie, dokańczanie. Już jesteśmy bliscy, żeby wykończyć tam ten ostatni etap. Jest to dla nas dom, ale jest to także miejsce spotkania się z ludźmi, którzy patrzą tylko po ludzku, co musi skończyć się pewnym załamaniem, tak, czy rezygnacją. To jaki to wszystko ma sens? Tutaj mogą usłyszeć, jaki ma sens. Dlatego zachęcam, zaangażujmy się w to swoim sercem, w to, co tworzymy, tak, żeby spełniało dobrze swoje funkcje. Następny wykład, który poprowadzę, powiem w nich o kolejnych 3 dziedzinach życia, na które warto patrzeć Bożymi oczami. Jeżeli patrzymy tylko po ludzku, to trzeba powiedzieć tragedia. Ale jeżeli patrzymy po Bożemu, nie ma tragedii.